Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, tu Jacek Steczewski, audycja społeczna Lokacje. Dzisiaj rozmawiamy o wywiadach. O metodologii przeprowadzanych rozmów opowie doktor habilitowana Julita Makaro, socjolożka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani profesor zajmuje się badaniami jakościowymi, czyli wywiadami. Będzie o metodologii przeprowadzania tych wywiadów, czyli o technikach rozmowy. Także o rozmowie radiowej, bo zarówno w poważnych badaniach socjologicznych, jak i audycjach chodzi przede wszystkim o przekazanie określonej informacji. Nie ukrywam, że zagadnienie wywiadów i rozmów jest jednym z moich ulubionych z zakresu socjologii jako nauki społecznej. To jest coś, czego uczyłem się najchętniej i cieszę się, że mogę dalej przeprowadzać wywiady w ramach audycji Lokacje. Będziemy wspominać o rozwoju metod wywiadów, do czego mogą się przydać i jak zmienia się komunikowanie za sprawą nowoczesnych metod rozmawiania, zwłaszcza internetu. Jeśli internet, więc memy. One także niosą za sobą bardzo dużo informacji. Z profesor Julitą Makaro rozmawialiśmy też o oral history, czyli historii mówionej, która pozwala dojść do głosu grupom mniejszościowym, czy wcześniej marginalizowanym. Może to być herstoria, o której rozmawiałem z Karoliną Cimierą-Zarzycką. Może to być opowieść o mieszkańcach małych miejscowości, jak w projekcie Iwony Ogrodzkiej Pozdrowienie. Ale każda rozmowa między ludźmi jest przekazem informacji. Moim zdaniem rozmowa jest najlepszym sposobem opowiadania, ale o tym, jak bardzo należy wierzyć tak zwanym metodom jakościowym, rozmawiamy z socjolożką, doktor habilitowaną Julitą Makaro.
Tutaj spotkamy się na wywiadzie takim radiowym, podcastowym, ale wywiad to także jest metoda badawcza w socjologii. Czym się różni, jakim się może różnić taki wywiad właśnie czy radiowy, czy prasowy, czy dziennikarski od wywiadu socjologicznego? Czy się, jak to jest, jak są te różnice przebiegają?
Różni się w celach, tak, do których jest realizowany, czyli jak sobie wyobrażam, pewnie dziennikarz robi wywiad po to, żeby z tego opublikować ciekawą rozmowę, a socjolog raczej samej rozmowy, czyli tego mięsa wywiadowego nie będzie publikował, tylko raczej ewentualnie jego fragmenty, które notabene bardzo podnoszą jakość późniejszej wypowiedzi socjologicznej, jakiejś analizy, artykułu czy książki. W każdym razie socjologowie robią wywiady po to, żeby zbierać dane, ale niekoniecznie po to, żeby potem je w jakiejś takiej surowej czy nawet obrobionej formie prezentować. Po prostu poszukują tu informacji, jak mniemam, z których będą sobie wnioskować, porządkować, kategoryzować. No i potem coś o tej rzeczywistości społecznej opowiadać, oddając czasami głos temu, kto mówi, tak jak powiedziałam, w cytatach na przykład, przywołując jego wypowiedzi, a czasami nie, opowiadając o nim tylko anonimowo, że ktoś albo jacyś ludzie gdzieś o czymś coś powiedzieli.
A jak się może różnić na przykład przygotowanie takiego wywiadu, czy socjologia, czy dziennikarz, bo dziennikarz pewnie musi się przygotować, robić research i wiedzieć, o co pytać, a chyba socjolog niekoniecznie, nie powinien właściwie chyba nawet przechodzić z jakimiś wcześniejszymi założeniami gotowymi.
Z tezami może gotowymi i nie, do wywiadu swobodnego, bo różne te wywiady w sumie są. Nie powinien, ale powinien przyjść przygotowany zdecydowanie, to znaczy on musi mieć jakąś koncepcję, jakiś plan tego wywiadu. Zazwyczaj, kiedy prowadzimy wywiady swobodne, nieustrukturyzowane, czyli nie takie kwestionariusz wywiadu czy ankieta, tylko właśnie takie zbliżone do swobodnej rozmowy, no to mamy przygotowane dyspozycje. Można to nazwać ogólnie tematami, wątkami, o których będziemy mówić, tak, które chcemy poruszyć w czasie rozmowy. To musi być przygotowane. Badacz musi być też przygotowany na to, że respondent inaczej spojrzy na problem, na kwestię niż on sam i na przykład zechce poruszać poszczególne wątki w innej kolejności. Poza tym badacz wie, o jakie dane mu chodzi najczęściej, jaki rodzaj danych chce zgromadzić, wobec czego powinien też pilnować tego, czy na pewno te odpowiedzi, te informacje, te kwestie wprost albo nie wprost, ale w wywiadzie się pojawiły. No i jeszcze taka różnica. Jak ja znam wywiady dziennikarskie, jakie sobie gdzieś tam czytam, albo ich omówienia, to powiedziałabym, że socjologowie muszą bardziej pogłębiać. Chyba dziennikarz się nie może zdecydować na 2-3-4-godzinny wywiad, a przynajmniej będzie go potem musiał bardzo okroić, jakby go będzie chciał opublikować, prawda? Czy to w formie pisemnej, czy słuchowej, audio.
Lokacje, miejsca społeczne.
Zajmujące się...
Nie. Czułem. A dobra,
to profesor Żurko, tak? Dobra, profesor Żurko wykazał się wielką świadomością, refleksyjnością. Jako osoba zajmująca się socjologią humanistyczną i analizującą pamiętniki, miał świadomość, w jakiej rangi wydarzeniu niepowtarzalnym bierze udział. No i pewnie miał świadomość też tego, jak pamięć ludzka jest zawodna po prostu. Wielce słusznie uczynił, że ten pamiętnik pisał. Dlatego, że powódź na przykład, no to jest też takie wydarzenie, taka okazja, która nawet osoby takie właśnie jakoś tam refleksyjne, mające chęć zatrzymania czegoś, prawda, udokumentowania, to powódź i pożar to nie są takie okoliczności, które nas zachęcają do tego, żeby to rejestrować. Chociaż teraz jak sobie tak pomyślę, że w sumie jak jest wypadek i ludzie wyciągają telefony i rejestrują, to może mamy jednak już coś...
To nie jest refleksja.
Dobra, okej. W każdym razie, to był dobry pomysł, notowanie tego na bieżąco, dlatego, że to po pierwsze pozwala chwytać oczywiście pewne drobne wydarzenia, które potem gdzieś się zlewają w jakąś jedną całość, a poza tym dał też pewnie jakieś takie świadectwo, stanowisko pewnych emocji, wrażeń, napięcia, które wtedy było, a które pewnie teraz wszystkim uczestnikom gdzieś tam się zlewa w jakąś taką ogólną refleksję, doświadczenie, pamięć.
To, na co my powinniśmy zwracać uwagę, że oczywiście nie życzymy nikomu powodzi, ani takich brutalnych wydarzeń, ale czy w dzisiejszym świecie na przykład są takie wydarzenia, które warto by zachować, czy my jako po prostu odbiorcy życia powinniśmy na coś zwrócić uwagę i jeśli coś się wydarzy, to w jaki sposób?
Nie, warto zachowywać nasze życie po prostu. Nie ma co reprodukować porządku wieczornych wydań informacyjnych w głównych publikatorach albo pomniejszych. Nie ma co reprodukować porządku strony internetowej, która nam donosi różnego rodzaju wydarzenia. Tylko chodzi o to, żeby jeżeli mamy pisać jakiś pamiętnik czy dziennik, to rejestrować w nim nasze życie, nasze doświadczenia, dla nas ważne rzeczy. Jeżeli one się splatają gdzieś tam z jakimiś wydarzeniami większymi, bardziej globalnymi, a się splatają przecież, no to znajdzie tam odzwierciedlenie. Ale jednak to jest nasze życie, nasze zakupy, nasze wyjście do kina, nasze problemy albo radości rodzinne. To warto notować sobie, bo my jesteśmy ekspertami od naszego życia.
Lokacje, miejsca spotkań.
Rozmawialiśmy o internecie i o komunikacji internetu, a ogólnie chciałem zapytać, jak socjologia sobie poradziła z tymi nowymi formami komunikacji, bo to jest taki na pewno kwestia chyba ostatnich 20 lat, powiedzmy, ostatniego pokolenia, które bardzo mocno się zmieniała taką komunikacja międzyludzka, jak metody badawcze, jak metodologia, czy sobie z tym poradziła, jak wykorzystuje socjologia nowe sposoby komunikowania się.
Z jednej strony czerpie pełnymi garściami, a z drugiej strony ugryźć niczego nie potrafi. Metody faktycznie się zmodyfikowały. W zasadzie nie powstały jakoś specjalnie nowe, ale stały się niektóre, chciałam powiedzieć, bardziej wygodne, ale one przez to, że na przykład stają się bardziej wygodne, to tracą też swoje niektóre pierwotne cechy, bo jeżeli sobie powiemy na przykład o ankietach internetowych, wywiadach fokusowych, też robionych przez internet z wykorzystaniem różnych komunikatorów, gdzie można po prostu tam sobie rozmawiać i pisać. Gdy mówimy o nagrywaniu wywiadów na przykład, tak, wszelkich rozmów czy takich świadectw, które ktoś nam daje, no to moglibyśmy powiedzieć, że wow, jak fajnie, szybko, taniej, dużo więcej pomiarów można zrobić. To tak. Ale przez to też tracimy jakąś tam kontrolę nad badaniem, które prowadzimy. Bo na przykład jeżeli prowadzimy ankietę internetową, no to nie wiemy, kto tak naprawdę siedzi po drugiej stronie, kto ją wypełnia, w jakim jest nastroju, humorze. No i w ogóle jak jest skupiony na przykład na tym, co w tym momencie robi. W momencie, kiedy mamy taki analogowy wywiad starodawny, czyli jest sobie respondent, ankieter i oni siedzą i się widzą, to zdecydowanie więcej elementów tej rozmowy kontrolujemy. Nic nowego się nie wydarzyło. Jakaś specjalnie nowa metodologia się nie pojawiła. Natomiast te modyfikacje, takie technologiczne, powodują to, że no coś się nam ułatwia, ale coś tam też znika i staje się jakimś ograniczeniem, na przykład metody. Natomiast pojawił się też, to drugi wątek, za sprawą tak zwanych internetów, duży zasób danych do analizy. No i tutaj ja bym powiedziała, że jest różnie, bo z jednej strony faktycznie są takie obszary internetu, gdzie socjolog może znaleźć ciekawe, takie wartościowe, rzetelne źródła, ale z drugiej strony no, mamy cały ten obszar takiej nieoznaczoności, o którym jako badacze i jako ludzie, jako uczestnicy tej przestrzeni, tej rzeczywistości po prostu nie jesteśmy w stanie orzec, na ile ona jest prawdziwa. No, niektórzy na przykład analizują komentarze na forach albo pod artykułami. No i powiedziałabym fajnie, dobrze, głos ludu, dowiadujemy się, jaki rezonans społeczny jakaś publikacja czy wydarzenie wywołuje, ale z drugiej strony w ogóle przecież nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto to mówi, tak? To znaczy, czy to są boty, czy to są faktycznie ci, którzy się podpisują, czy, no, czy jacyś tam inni wynajęci spece odbudowania wizerunku. No i tego rodzaju ograniczenia, czyli ta niewiedza towarzysząca badaczowi na temat tych źródeł, no tak bym najogólniej powiedziała.
Lokacje łączą społeczności.
Nowe źródła informacji, nowe środki komunikacji i też taki pojawił się wątek, wydaje mi się też dosyć współczesny, oral history, czyli historii mówionej, którą też właściwie w jakiś sposób tutaj uskuteczniamy, nagrywając rozmowę. Co to jest ta oral history? No bo to jest taki nowy temat i czy to ma jakiś też wpływ na socjologię? Czy to może być jedną z źródeł badawczych.
Oral history to jest dosyć stary temat, ale faktycznie u nas to jest pojęcie...
bardziej dostępny teraz.
Tak, to zdecydowanie, dlatego że to jest właśnie ten przykład takiej metodologii, która bardzo zyskała w związku z pojawieniem się narzędzi nagrywających, czyli można powiedzieć, że tam od lat 60., 70., ale nie w Polsce, więc u nas ostatnimi czasy. Bo to w zasadzie chyba w latach 60., 70. pojawiły się te takie małe magnetofony, które można było... Nie, Walkmany, to jest później. Panie Jacku.
Ale taśmy,
nie, Walkmany,
to były
to jest
taśmy.
80. To na taśmy, tak, ale to takie, które się tam, kasprzaki na przykład. Metoda była, powiedziałabym, najpierw wiązana z historykami. Idea w ogóle nagrywania czyichś opowiadań, takich, nie powiem, że zeznań, ale właśnie informacji, czy pobierania takiej informacji. Oni wtedy po takim kryzysie byli i robili wiele, żeby ustalić, co się dzieje na tak zwanej prowincji amerykańskiej. Tak? I oral history wiązana najpierw była z historią i wiązała się też z pewnym takim przełomem, no chyba można powiedzieć w dyscyplinie, który polegał na tym, że opowiadanie o rzeczywistości społecznej, w tym o historii, nie może się skupiać tylko na dokumentach, w sensie zastanych, wytwarzanych, formalnych, podporządkowanych pewnym schematom, rygorom, bo nie da się opisać złożonej rzeczywistości, dziejów, ludzi tylko w tej perspektywie, ale że trzeba dać głos ludziom, żeby oni o tym opowiedzieli. I historycy na przykład zaczęli zbierać takie dokumentacje, jak wygląda na przykład wojna z perspektywy cywila, tak? Dlatego, że wojna jest niby dla wojaków, ale uczestniczą w niej i konsekwencje ponoszą również, a może przede wszystkim cywile. Jakby ich głos, ich perspektywa też, tak, interpretacje tego zostały docenione.
Wracając do tych plam historii, białych plam historii, też wydaje mi się, że oral historii bardzo pomogło takim grupom, które nie miały, mogą dopiero teraz dojść do głosu, jakimś grupom mniejszościowym i że ich głos jest teraz bardziej słyszany. Na przykład herstory jest teraz takim też tematem słyszanym, powiedzmy bardziej dyskutowanym.
To znaczy tam, gdzie mamy jakieś w ogóle białe plamy, czyli pewnego rodzaju badania, ustalenia nie były prowadzone na żadnym polu, no to faktycznie, jeżeli mamy jeszcze uczestników albo świadków, tak, czyli osoby, które w czymś brały udział, a mamy tutaj do czynienia z takim przekazem, z taką pamięcią i przekazem komunikacyjnym, czyli mamy świadków jeszcze, którzy coś przeżyli osobiście, a nie tylko znają ze słyszenia, no to taką najprostszą i najszybszą metodą zdobycia tych świadectw jest właśnie rozmawianie z nimi, tak? A ponieważ no, żyjemy w takich latach, w takim momencie, że faktycznie wiele mniejszości dochodzi do głosu. No, w Polsce możemy powiedzieć, że od lat 90. na przykład mniejszości narodowe i etniczne dochodzą do głosu, tak?
To jest też kwestia jakaś techniczna dostępności, że po prostu łatwiej wypuścić podcast, czy jakąś audycję, czy nawet transkrypcję na stronie internetowej, niż czekać, bo jakieś trzeba było na książki jakieś naukowe, żeby tam się znalazła ta relacja.
Znaczy to jest taka łatwość, to zdecydowanie. Te ułatwienia technologiczne są absolutnie niezbywalne, tak? I one są ok, tylko one też powodują określone konsekwencje. Jak się wydaje książkę, to książka jest dystrybuowana jakoś w księgarniach. Te księgarnie mają jakieś renomy albo jakieś specjalizacje. I jak ja szukam czegoś, co ma mi gwarantować jakość, to na przykład szukam, nie wiem, albo wydawnictw, określonego wydawnictwa, bo mu ufam, lubię, szanuję, albo idę do jakiejś księgarni. A ten internet, o którym dzisiaj mówimy, to on nie daje mi takich jasnych i precyzyjnych wskazówek. Więc po pierwsze, bo ta swoboda powoduje, ta swoboda dystrybuowania różnych treści w internecie powoduje, że jest ich znowu bardzo dużo i one nie są tam uporządkowane albo są uporządkowane w sposób trudny, czyli mało uporządkowane. Klucze są niejasne. I teraz w związku z tym tam się znajduje tego dużo, tego różnego takiego. I teraz jak ja mam sobie to znaleźć, dobrać, wyłuskać to, co dla mnie wartościowe od tego, co mnie może mniej interesować.
Bo cały czas właściwie rozmawiamy o wywiadach jako źródłach jakościowych. Mhm. Są źródła ilościowe i jakościowe, nie dane.
Dane
tak. Więc dane jakościowe, ilościowe, wywiady to jak najbardziej, czy wywiady, czy zdjęcia są jakościowe, ilościowe, a to też rozmawiamy o tym w ten sposób, jakby to było oczywiste i też trochę lepsze, nie? Właściwie czym się różnią te dane ilościowo od jakościowych, tak metodologicznie, socjologicznie i nie wiem, które są lepsze?
To tak jakby zapytać, czy kochasz bardziej mamusia, czy tatusia?
Się na tym złapałem, że my tak rozmawiamy trochę w ten sposób, jakby były lepsze, a wcale nie muszą być.
Pewnie, że wcale nie muszą być, mogą być. To zależy, co się z nimi robi. Pierwsza rzecz, która nam przysłuży się do oceny tego, czy lepiej korzystać z danych ilościowych, czy z danych jakościowych, to jest cel, jaki chcemy osiągnąć, czyli co nas interesuje. I są takie problemy, takie aspekty rzeczywistości, które lepiej jest opisywać sensowniej. O, to może będzie dobre słowo. Sensowniej jest opisywać ilościowo, a są takie, które lepiej i sensowniej jest opisywać jakościowo. Druga kwestia. Dane ilościowe i jakościowe opisują trochę inne poziomy zjawiska, tak możemy powiedzieć, tak? Ilościowo niektóre zjawiska dają się uchwycić tylko tak powierzchownie, no skórkowo. Jak chcemy się dowiedzieć, jakie za tym stoją faktycznie dylematy, procesy społeczne, wątpliwości, co się z czego bierze, dlaczego tak wygląda, no to trzeba najczęściej jednak zagłębić się w zjawisko tą metodą jakościową. No prosta rzecz. Wszyscy, w zasadzie większość, wszyscy nie używajmy dużych kwantyfikatorów, większość wie, jak wyglądają tak zwane sondaże przedwyborcze, co one nam opisują. One nam opisują, jakie jest poparcie w danym momencie dla określonych partii politycznych, najczęściej dla tych partii politycznych, które się znajdują w Sejmie. No i okej, i widzimy, że ci mają taki słupek, tamci słupek mają taki, no to ci wygrywają, tamci przegrywają i mamy jakieś takie wyobrażenie o tym, jak się rozkładają poglądy polityczne albo preferencje partyjne wśród Polaków. Ale teraz jakbyśmy chcieli zrozumieć, co za tym stoi, jakie systemy wartości mają wyborcy jednych i drugich, jakie działania doraźne albo co wprowadzonej na bieżąco polityce przekłada się na to, że ktoś podejmuje decyzję, że wybiera tego albo tamtego przedstawiciela jakiejś partii. No to tego się z badań ilościowych nie dowiemy. Tutaj musimy naprawdę z ludźmi porozmawiać, poznać ich codzienność, problemy, rozumienie tej rzeczywistości, to jak oni ją interpretują, jak oni waloryzują, co jest dla nich ważne, co jest mniej ważne. Czyli musimy dużo, długo rozmawiać. A rozmowa to już jest ten wywiad, taki swobodny, nie zadanie prostego pytania, na kogo byś głosował, na A, B, C, D, tylko co tam u ciebie słychać? I ta druga osoba zaczyna opowieść.
Lokacje, miejsca spotkań.
Od pamiętników do memów. W audycji społecznej lokacji rozmawiam z doktor habilitowaną Julitą Makaro, która zajmuje się badaniami jakościowymi. W socjologii niemal 100 lat temu takimi źródłami były przede wszystkim pamiętniki, z których można było dowiedzieć się o życiu zwykłych ludzi. Te metody zbierania informacji ciągle ewoluują i coraz częściej korzystają także z środków komunikacji internetowej.
To z tą tradycją już chyba skończyliśmy, mam takie wrażenie. Chociaż teraz robię taki szybki przegląd w głowie, czy ostatnio się ukazały jakieś pamiętniki, ale nie kojarzę. Bo jeżeli mówimy, to może tak zacznijmy. Jeżeli mówimy o wywiadach, o badaniu wywiadami, czyli taką rozmową swobodną przez socjologów, to nawiązujemy trochę do metody biograficznej. Metoda biograficzna korzystała z materiałów zastanych najczęściej, czyli listów i pamiętników swej takiej pierwotnej, takiej od Zanieckiego i Tomasa, tak, takich początków. Później były ogłaszane konkursy na pamiętnik bardzo, bardzo licznie i często, ale coś się zmieniło, bo od czasów Hałasińskiego z dwudziestolecia międzywojennego, Krzywickiego, czy bardzo bogatej tradycji konkursów pamiętnikarskich z PRL-u.
Zapomniałem o tym podziale na wywiady, a pamiętniki, bo pamiętniki są pisane, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że to mogło w tamtych czasach trochę może wypaczać, no bo jak trudno mi nawet dzisiaj powiedzieć, pomyśleć o kimś, kto pisze pamiętnik swój życia.
To też znak czasu, ewidentnie znak czasu, to znaczy metoda biograficzna musiała jako pewna, tak jak pewne rygory i procedury postępowania do pozyskiwania materiałów badawczych, musiała się zmodyfikować. Sztuka epistolarna padła. Pisanie pamiętników, nie wiem, pozostało być może zajęciem młodszej młodzieży, nie wiem jakiej płci. No generalnie są to zjawiska, czyli pisanie, opisywanie siebie, swojego życia, czy to w formie listów do kogoś, czy to właśnie w formie dzienników, pamiętników, nie jest zbyt popularną formą. To nie znaczy, że nikt tego nie robi, ale to nie jest zbyt popularna forma. Natomiast pojawiły się na przykład urządzenia nagrywające i one są powszechnie dostępne, to znaczy każdy ma teraz telefon i w tym telefonie może sobie wywiad nagrać. Taka współczesność się nam zrobiła.
Bo miałem już krytykować tą metodę biograficzną, że kto wtedy umiał pisać, że komu się chciało. Teraz bym najlepiej to by iść nagrać rozmowę po prostu. A na drugiej strony wtedy nie było wywiadów, ale też jeśli ktoś na przykład właśnie z tej Ameryki chciał przekazać informacje, to nie było też telefonów. No i pisał te listy, więc to było też takie naturalne wtedy i najbardziej być może odpowiednie, trochę to się faktycznie zmienia z czasem.
Epoki, prawda? To tak w epoce się komunikowano, dzisiaj się komunikujemy inaczej. Oczywiście moglibyśmy wziąć do analizy, ja nie wiem, blogi na przykład, tak? Potraktować je jako pamiętniki, albo listy mailowe. Okej, tylko one musiałyby spełnić, mieć ten walor, że ktoś w nich opisuje. I znowu są takie przypadki, że ludzie ze sobą korespondują, wykorzystując maile. I to są długie listy, w których się opisuje różne rzeczy i pogłębia te kwestie i się wyjaśnia. I oczywiście to też może być takim naszym źródłem wiedzy.
Ale też jeśli myślę o na przykład współczesnych migrantach, jak ich badać, na przykład wyobrażam sobie rodzinę, że ojciec jest za granicą w Anglii, no i się komunikują, ale nie tylko przez telefon, tylko na przykład może przez Facebooka, przez Messengera, jakieś może SMS-y. To wtedy powinniśmy zbierać te wszystkie mniejsze informacje i też je analizować, jeśli chcielibyśmy wrócić do tego modelu zbierania informacji.
Te małe formy generalnie z powodu ich cech immanentnych są mało przydatne. No, dlatego, że my w małej formie przekazujemy najbardziej ważne informacje i one mają najczęściej taki charakter funkcjonalny, jeżeli mogę to tak nazwać. Czy informujemy o tym, że przyjadę, pojadę, kupiłem, nabyłem, zrobiłem, planuję zrobić. Natomiast rzadko w tych małych formach dzielimy się jakąś taką refleksją. Siedzę na przystanku, jest mi zimno i smutno, bo do was daleko. No być może są takie, tak, jakieś takie, które by pokazywały to, gdzie jestem, co myślę i w ogóle jaki jest mój stan ducha, życia i ciała. Ale mam wrażenie, że po prostu to nie jest ta forma, tak? To już bardziej jak chcemy bardziej pogłębioną relację odbyć, porozmawiać z kimś, to chyba prędzej właśnie napiszemy albo taki dłuższy list, e-mail, albo zadzwonimy, żeby coś.
Dla mnie taką funkcję może pełnić na przykład jakiś mem, albo jakieś zdjęcie, jakiś obrazek, który.
Tak, tak, bo to jest ten skrót, tak, że zobaczę ten obrazek i mówię, no idealnie, idealne moje życie w jednym obrazku, prawda? Ale problem dla socjologa jest taka, że nawet jeżeli te memy są połączą w sobie wizualne z werbalnym, to wizualne jest słabo dyskursywne. I jak my byśmy chcieli z tego jakąś analizę robić, to trochę nam narzędzi nie starczy. To
znaczy dyskursywne?
Dyskursywne znaczy, że coś mówi do nas, opowiada i to opowiada w sposób jednoznaczny albo w miarę jednoznaczny, że w określonych warunkach kulturowych jesteśmy w stanie się porozumieć. O, takie intersubiektywnie komunikowalne.
Czyli pozdro dla kumatych.
No tak, tylko że jeszcze, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy rozumiemy to tak samo albo bardzo, bardzo podobnie, tak? A tutaj już tej gwarancji nie mamy. No, choćby proste różnice, panie Jacku, generacyjne.
Socjolog musi być taki wtedy biegły w memach i musi znać, skąd one pochodzą. Jest taka stronka właśnie, Know Your Meme, to jest angielska, ale tam są opisywane właśnie jakieś historie memów, skąd się one wzięły, kontekst, w którym się pojawiły, kiedy są wykorzystywane, kiedy były najbardziej popularne.
Okej, okay. Jest tam wyjaśnione też, co znaczyły, czyli jakie znaczenia im nadawano. No właśnie, no i to jest problem, to jest taki nasz problem w analizach danych wizualnych, to znaczy, że my sobie każdy obraz w zasadzie musimy opowiedzieć, jeżeli chcemy go czynić analizą, to znaczy i tak analizę będziemy robić wykorzystując słowa. Bardzo fajny przykład w takim układzie, ja bym chciała zrobić takie badanie, wymyślam ad hoc, czy faktycznie ta historia tam opowiedziana, mema i jego zaproponowane rozumienia są podzielane przez jakoś dobranych respondentów i na przykład jakby ich podzielić generacyjnie, to czy faktycznie, czy w każdej kategorii wiekowej, którą byśmy sobie wyobrazili, interpretacja tego obrazka byłaby taka sama?
Myślę, że w kategorii wiekowej byłaby taka sama, ale w kategorii na przykład geograficznej też była, nie, że wiekowo by się różniło, ale jeśli byśmy wzięli respondentów z innych krajów, to by oni by to samo było dla nich. Więc wtedy ten większą barierą jest generacyjna wiek i generacja, czyli niż świat taki geograficzny.
Dobra, czyli świat się już nie dzieli na południe i północ, tylko na ludzi młodych i starych. I można jeszcze jakąś kategorię pośrednią wyodrębnić, która trochę łapie z jednej i drugiej przestrzeni wiekowej.
Lokacje. Audycja społeczna.